Witam Cię, Robercie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Robert, jesteś przede wszystkim dla mnie fotoreporterem. Czy masz jakieś swoje zdjęcie, które jest dla Ciebie kwintesencją tego, co się działo 40 lat temu, stanu wojennego?
No jest zdjęcie Chrisa Nidentala, które wszyscy znamy, natomiast nie o nim bym chciał powiedzieć, bo to jest zdjęcie z Scottu na tle kina Moskwa, gdzie wyświetlano wtedy film Czas Apokalipsy, więc ono jest mega symboliczne, natomiast ja mam przed swoim obrazem zdjęcia zupełnie innego. To jest zdjęcie Bogusia Nieznalskiego po ataku na Stocznię Gdańską. W zasadzie dwa zdjęcia świętej pamięci Bogusia Nieznalskiego. Dwa zdjęcia. Jeden to są stoczniowcy trzymający się w pełnej dramaturgii pod ręce, taki krążpalar, jak oni wychodzili. Z jednej strony wygląda to dynamicznie, jak oni by nie chcieli wyjść, z drugiej strony idą. Bardzo takie symboliczne, wzruszające. A drugie zdjęcie to jest zdjęcie Stoczni Gdańskiej, a w tle stoi kordon zomowców, w zasadzie zastępujący tych robotników, którzy wcześniej stali po tamtej stronie. W tle widać też czołg. No są zdjęcia wszystkie pod pomnikiem ofiar grudnia w Gdańsku, umownie nazywanym Trzema Krzyżami. Też te czołgi gdzieś tam czasami w lufie, jakiś kwiat. No to są tego typu takie obrazy. Dla mnie to są ikony nasze, trochę powiedziałbym lokalne, tak?
Żeby zrobić takie zdjęcie, trzeba się narażać, trzeba podejść bardzo blisko. Pewnie wiesz o tym sporo, jesteś fotoreporterem. Ci ludzie często ryzykowali życie.
No tak, wtedy to nie kwestia, wtedy nie można było tych zdjęć zrobić, bo za to zatrzymywano, łapano, zabierano aparat. Niszczono ten aparat, filmy, więc te zdjęcia w większości były robione z ukrycia, tym większy szacunek dla tych, którzy zrobili to w sposób taki reporterski, bezpośredni, bo inne zdjęcia są z okna robione, tak jak Chris Nidental zrobił, to jest też wielki szacunek, a inne zdjęcia są z tego, z pomiędzy ludzi, a nawet z pomiędzy, prawie można powiedzieć, zomowców. To jest wielki szacunek dla tych fotoreporterów. Zresztą Boguś przypłacił za to dość mocno. Boguś Nieznalski wycofał się, bo to był taki, można powiedzieć, czołowy fotoreporter Solidarności, a potem został na tyle, przeszedł różne te ścieżki przesłuchania niedogodności, że on w zasadzie przez jakiś czas bardzo mocno wycofał się w ogóle z życia takiego, można powiedzieć, publicznego trochę i fotografii.
Ty jako dziesięciolatek zetknąłeś się po raz pierwszy z tym, co działo się 40 lat temu. Wybuchł stan wojenny, ty jechałeś na trening, zawiózł cię tam tata. Ojciec twój żyje, rodzice żyją twoi. Rozmawiasz na ten temat z nimi, na temat tych tragicznych dni.
Tak, rodzice żyją. No już niestety w słabej formie. Ja rozmawiam z rodzicami. Mama się lepiej trzyma. Jestem im niesamowicie wdzięczny za wszystko. Oni nas chronili jako dzieci bardzo mocno. Ja o wielu rzeczach nie wiedziałem, które tata robił nawet w stanie wojennym. Dowiedziałem się nawet niedawno. Między innymi mieliśmy w domu obraz Jana Pawła II za szkłem taki. I tata powiedział, że to jest tam ze strajków w stoczni, bo tata był stoczniowcem, natomiast rok przed strajkami sierpniowymi zrezygnował i przeszedł na taksówkę, ale pomagał. Miała tam między innymi, którą przekazałem do muzeum, taką przepustkę od Henryki Krzywonu tam na zakup paliwa, miał opaskę strajkowo z podpisem zresztą Wałęsy, no ale nie to chciałem powiedzieć. Wisiał ten obraz długo, długo i dopiero ja mniej więcej, bo tata mówił, że to tam gdzieś ze strajków przyniesione, no tych obrazów tam było dużo.
Tak.
I dopiero ja w latach końcówka 90., a może już 2000, nagle patrzę, że taki podobny obraz wisi na bramie
stoczni,
ale tej głównej bramie.
Numer dwa.
Tak. I ja nagle zaczynam to konfrontować, badać i w końcu pytam tata, ale skąd ten obraz, jak on się u nas znalazł? I tata mówi, no wiesz, kończyły się strajki, Ania Walentynowicz poprosiła, żeby jej pomóc to pozdejmować. Zawoziliśmy, Ania mi podziękowała i dała ten
obraz.
To jest, myślę, że jedna z najważniejszych pamiątek, którą przekazałem do Archiwum Solidarności, bo nie ma tych obrazów, które wisiały na tej bramie głównej, a to jest ten obraz. I ja nawet nie wiedziałem przez tyle lat, mając go w domu.
Pytam o rodziców, bo ty chyba w 8 klasie miałeś rewizję w domu i pytam o to, znaczy ty byłeś wtedy już kilkunastolatkiem, kiedy już zacząłeś produkować te swoje pierwsze plakaty, pieczątki, malowałaś hasła na szkołach między innymi, włączyłeś się, można powiedzieć, czynnie. I pytam o rodziców, bo przecież oni umierali ze strachu.
Kochani, ja jestem tobie wdzięczny, że pytasz właśnie o rodziców, bo my mówimy o naszej działalności, o tym, jak byliśmy piękni, młodzi, fajni, bohaterscy, a nie wspominamy o tych, którzy z nami po cichu byli, pomagali. Myśmy mieszkali, ja miałem czworo rodzeństwa.
Bo to na nich pewnie się odbijało, bo ty byłeś nieletni, tobie nie mogli nic zrobić.
Ja podziwiam moich rodziców. Nie wiem, czy dzisiaj jako rodzic umiałbym się zachować tak, jak oni to z dużą taką pokorą znosili, z wielką troską rodzicielską i wielkim wsparciem, i wiem, że im trochę nerwów przeze mnie, no ich to kosztowało i skróciły mi trochę życia, ale byli wielcy i wspaniali, bo nigdy mi nie powiedzieli, że nie. Oni wiedzieli, co ja robię, zawsze wspierali. Już nie wspomnę o tym, że załatwiała mama na przykład tam też materiały na transparenty, klisze, bo pracowała jako pielęgniarka, klisze rentgenowskie do robienia szablonów. Zawsze miałem to wsparcie. Jak była rewizja, był tata, był zaskoczony też, ale mama szybko przyjechała, bo ją też poinformowano. Byli ze mną wtedy w domu, przeżywali to. No to są niesamowicie dzielni ludzie, bez których ja bym nie umiał tak działać. Nigdy mi nie powiedzieli, żebym tego nie robił. Oni mówili, dobra, robisz dobre rzeczy, słuszne, my ci ufamy, nie zawieść tylko naszego zaufania. I to było dla mnie niesamowite zobowiązanie. Ja sobie nie mogłem pozwolić na to, że będę siedział z kolegami falowcy na kaloryferze i popiła piwo, bo wiedziałem, że to zaufanie ich nadużyje.
Potem tak. Potem się rozpoczął rozdział pod tytułem Federacja Młodzieży Walczącej. Te przyjaźnie z dawnych lat, z tamtych lat twoje z tymi ludźmi przetrwały do dzisiaj? Jak rozmawiasz z nimi po tych kilkudziesięciu latach, 30, 20? Mówisz wszystkim cześć, czy niektórzy odwracają głowę? A może ty odwracasz głowę? Jak to jest? Pytam o to w kontekście tego, co się ostatnio dzieje w mediach, w różnych telewizjach, jak słyszę i oglądam wypowiedzi ludzi, którzy przecież byli wtedy, 40 lat temu, razem, podkreślam to słowo, teraz nie wchodzą do jednego studia.
No nie, my, i muszę powiedzieć, to oczywiście mamy ekstrema dość silne, różne, jesteśmy też spolaryzowani, bo Federacja Młodzieży Walczącej to był zlepek różnych ludzi o różnych poglądach, których łączyła wspólna walka o wolną, niepodległą Polskę, natomiast potem wiele, jak się okazało, nas też różniło, natomiast my rozmawiamy ze sobą, dyskutujemy na Facebooku, spotykamy się i czasami są to ostre dyskusje, ale zawsze są to ostre, zawsze w naszym gronie pozytywnie, z uśmiechem. Mamy oczywiście też swoje żale, mamy urazy.
Ty masz poczucie, że jednak nie udało się dokończyć tego, o czym marzyliście na różnych etapach swojej walki. Mógłbyś to teraz krótko rozwinąć?
Znaczy, to jest tak, że popełniono taki grzech pewnego układu porozumienia. Układy zazwyczaj są brudne. Ja to traktowałem jako pewną drogę, którą wybraliśmy, i drogę słuszną, czyli drogę bez przelewu krwi, natomiast ta droga powinna się potem rozwinąć się w piękną autostradę prostą, a nie meandrować i nie wiem, chodzić na skróty, czasem zawracać. To tak jakbyśmy wrzucili...
Na skróty i układy, Robercie.
No tak, dokładnie, dokładnie tak. Niestety to jest grzech naszej tej wolnej Polski, który po dziś dzień skutek tego ponosimy. Zresztą przykład ostatnich obrazków, które widzieliśmy Michnika z Jaruzelskim, ale też wcześniej, nie ukrywam, Wałęsy z Kwaśniewskim, który zapraszał jego na swoje urodziny, czy wiele innych tego typu obrazków, gdzie ci sami ludzie, czytaj Wałęsa, Michnik i wielu innych, nie potrafili pójść i porozmawiać na przykład z rodzicami ofiar stanu wojennego, nie potrafili im podać ręki, nie potrafili powiedzieć, jesteśmy z wami, współczujemy, po dziś dzień nie potrafią tego robić, a tam się ściskają, całują, mówią, jak to się kochają. To jest przerażające dla mnie.
Przed kilkoma dniami obejrzałam wręczenie nagród osobom, które właśnie w stanie wojennym bardzo cierpiały, siedziały w więzieniach za ten właśnie stan wojenny. Straciły pracę, straciły zdrowie, straciły oszczędności życia, wszystko właściwie. Ich życie już nigdy się potem nie wyprostowało. I ja nie chcę wymieniać tutaj tych nazwisk, tych ludzi, z tego drugiego szeregu, bo jeżeli jakieś pominę, to będę się czuć nieswojo, dlatego powiem ogólnie, że są to panowie i panie, bo to są także panie z Solidarności, z Zarządu Regionu, tutaj z Gdańska, z Gdańskiego Portu, ze Stoczni. Dlaczego część Polski, Robert, dopiero teraz słyszy te nazwiska? Dlaczego?
Znaczy, to, że nie wymieniasz, ja rozumiem, bo tych nazwisk jest dużo więcej. Tu akurat
tak
13 osób. Ja mam nadzieję, że ta akcja Paszporty Wolności będzie kontynuowana, bo ona jest przepiękną akcją. Dla mnie kobieta wręcz święta nie wymieniłaś, ale ja wymienię pani Janka Werstein, cichy taki bohater. Po dziś dzień zresztą pomaga byłym więźniom, tak? Bo ona cały czas to robi. Pamiętam jeszcze...
Mając 90 lat.
Tak, ileś lat temu chciałem jej pomóc, mówię, pani Janko, może jakiś komputer by się przydał, coś. A on mówi, panie Robercie, ja dalej na maszynie do pisania piszę. Więc to są tego typu osoby, to są prawdziwi bohaterowie. No niestety taka jest prawda, że pewni ludzie na świeczniku spijają wszelkie profity, są gwiazdami. W pewien sposób to jest naturalne i oni powinni reprezentować nas i powinni też reprezentować tych właśnie, te tysiące bohaterów prawdziwych. Nie powinni mówić, tak jak mówi to pewna osoba, którą już wymieniłem, ale nie chcę powtarzać, że to ja wywalczyłem wolną Polskę, to wszystko ja. Nie, to nie ja. Tak samo to też nie ja, to my. Tam była grupa osób bardzo duża, ale w skali kraju wcale nie tak liczna. To są te rodzynki i ja się cieszę, że takie postacie są pokazywane za późno, bo już wielu tych ludzi też nie ma. O wielu się w ogóle też nie dowiemy.
A ci, którzy wchodzą po odbiór tych nagród, są podtrzymywani przez innych i już sami iść nie mogą. To jest bardzo przykre, wzruszające i chyba też mówiące za siebie, w jakim oni są stanie dzisiaj.
Mówi to wszystko, bo to są ludzie, których nie wożono samochodami, limuzynami. Ci ludzie przez życie przechodzili dalej z podniesioną głową, często klepiąc biedę, ale to też nie chodzi o to. Oni zawsze byli dumni, wolni i się w ogóle o to nie upominają. Żal jest taki, że ktoś ich odarł z tego, co robili, a nawet sobie przypisał, czerpał z tego korzyści. Zresztą po dziś dzień wielu czerpie z tego korzyści i mówi o tej wolności, mówi o tej walce, o tych wszystkich elementach, a tak naprawdę głos powinien być oddany tym ludziom i dobrze, że on idzie w tą stronę.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę powrotu do zdrowia, bo wiem, że choróbsko dopadło. Wszystkiego dobrego. I...
Dziękuję, dopadło, ale jest wszystko okej. Okay. Łagodnie przechodzę.
To najważniejsze.
Życzę, jeżeli już ktoś zachoruje, to przynajmniej, żeby łagodnie. I dla wszystkich zdrowia i dziękuję pięknie.
Dzięki.